Gość popołudniówki.
A w naszym studiu profesor Leszek Kania, historyk z Uniwersytetu Zielonogórskiego i autor książki Wyroki bez apelacji. Sądy polowe w Wojsku Polskim w czasie wojny z Rosją Sowiecką 1919-1921. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry.
Długi tytuł książki, ale też i książka bardzo ważna, nie tylko ze względu na swoją treść, ale także ze względu na to, że jest to jedna z książek nominowana w tegorocznym konkursie Książka Historyczna Roku. To konkurs dobrze znany słuchaczom Radia Zachód i popołudniówki Radia Zachód, ponieważ w zeszłym roku jednym z nagrodzonych w tym ogólnopolskim konkursie, którego organizatorem jest m.in. Polskie Radio, a także Instytut Pamięci Narodowej, był pochodzący również z naszego regionu historyk Wojciech Konigsberg, który napisał potężną monografię dotyczącą akcji zbrojnych Armii Krajowej. A nasz dzisiejszy gość, pan profesor Leszek Kania, no właśnie, podejmuje temat na pierwszy rzut oka i ucha, wydawałoby się dość kontrowersyjny.
Może małe sprostowanie. Ja jestem historykiem prawa. W zasadzie bardziej się uważam za prawnika niż za historyka. Nieszczęście historyków prawa polega na tym, że historycy uważają ich za obcych, czyli za prawników, a prawnicy
za historyków,
prawda? Temat w ogóle nie jest kontrowersyjny. Tutaj się nie zgodzę z panem redaktorem, ale myślę, że jest pewna taka prowokacja intelektualna. To jest po prostu... Sądownictwo wojskowe jest jednym z rodzajów służb. I każda armia praktycznie ma od dobrych 250 lat swój wymiar sprawiedliwości wojskowy, wymiar sprawiedliwości. Chociaż ja w tej książce, uważny czytelnik od razu by powiedział, panie profesorze, no pan jako autor dowodzi tutaj, że wojsko nie ma swojego wymiaru sprawiedliwości w czasie wojny, gdyż wymiar sprawiedliwości tak naprawdę funkcjonuje w okresie pokoju i dotyczy sądów, prokuratur powszechnych. W czasie wojny to wszystko rzeczywiście z nazwy wygląda tak na sądownictwo, ale to jest pewna końcówka bata.
To ja w takim razie wyjaśnię, skąd to powiedzenie, temat wydawałby się kontrowersyjny, bo w takim ogólnym przekonaniu, jak rozmawiałem z różnymi osobami, o czym dziś mowa będzie w rozmowie z gościem popołudniówki Radia Zachód, okazało się, że wiele osób właśnie sądy polowe traktuje tak dosyć stereotypowo. O sądach polowych ma takie pojęcie, że to najszybciej jest, najczęściej jest szybka rozprawa, szybki sąd, wyrok, najczęściej jest to właśnie kara śmierci poprzez rozstrzelanie, stereotypowo rzecz biorąc, kula w łeb. To jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o tą kontrowersyjność, którą miałem na myśli. Druga rzecz, no to chociażby okładka pańskiej książki. Ja wiem, że nie sądzi się książki po okładce, ale na tej okładce mamy dość okrutne zdjęcie z dużą liczbą ofiar, no właśnie zabitych, rozstrzelanych, a wokół nich stoją polscy żołnierze, łącznie z kapelanem wojskowym. To może jeszcze kilka słów o tym zdjęciu.
Szukałem zdjęcia na okładkę. I zdałem sobie sprawę z tego, że w archiwach wojskowych, proszę sobie wyobrazić, 2 miliony zdjęć. Nie ma zdjęć z rozpraw sądów polowych. Zresztą na upartego można by powiedzieć, jaka byłaby szansa, że w ogóle takie zdjęcia by były, prawda? No więc chciałem znaleźć zdjęcie, które by w jakiś sposób wiązało się z sądownictwem. To zdjęcie przedstawia naszych żołnierzy, kapelana i tam jest chyba kilka osób cywilnych, które stoją nad zwłokami okrutnie pomordowanych naszych żołnierzy pod Chorzelami z 49. Pułku Piechoty przez kawalerzystów z 3. Korpusu Kawalerii słynnego Gaja Hana. Brzyszkiana. Dlaczego sądownictwo miałoby się z tym wiązać? Dowódca 5. Armii, generał Władysław Sikorski, wydał rozkaz, że w odwecie za ten mord na zasadzie tak zwanych represaliów sądowych, represaliów wojennych, w odwecie zostanie rozstrzelanych 199, dokładnie rozstrzelono 199 jeńców. Prawdopodobnie sprawców w ogóle tej okrutnej zbrodni. A sam tytuł książki Wyroki bez apelacji. Dlaczego wyroki bez apelacji? Bo w sądach polowych apelacja przysługiwała do dowódców dywizji, do dowódców armii, którzy przecież nie byli prawnikami, więc praktycznie te wyroki wyroki były pozbawione szansy na weryfikację.
No i tutaj chciałem właśnie wrócić do tej pierwszej części mojego wyjaśnienia, tej stereotypowości. Czy w pewien sposób chciał pan właśnie walczyć z takim mitem, że te sądy polowe, sądy wojskowe, to są właśnie takie szybkie rozprawy zakończone najczęściej śmiercią, wyrokiem śmierci wobec żołnierza oskarżonego o dokonanie jakiegokolwiek czynu?
Powiem szczerze, wróciłbym jeszcze do pana poprzedniego pytania, bo w tej chwili pan zadał mi drugie pytanie, które w zasadzie wiąże się z tym poprzednim. Ja jeszcze 20 lat temu, jeszcze pracując w prokuraturze, wychodząc z prokuratury, wchodząc w życie naukowe, ja też byłem święcie przekonany, że sądy polowe to jest 15 minut i trak gdzieś tam za stodołą. Bo tak było, ale gdzie tak było? Tak było w Armii Czerwonej, tak było w Wehrmachcie, tak było w Ludowym Wojsku Polskim. Po 15, po 20 ludzi, 10-minutowe rozprawy, w zasadzie trudno mówić o rozprawach. Natomiast uważny czytelnik mojej książki byłby bardzo zaskoczony. To jest pokaz praworządności. Praworządności, która nawet irytowała naszą generalicję, naszych dowódców. Proszę sobie wyobrazić, dowódca oddaje dezertera pod sąd polowy po to, żeby ten wydał wyrok śmierci, żeby dokonano jakiejś pokazowej egzekucji, żeby odstraszyć potencjalnych sprawców. A tu co? A tu 2-3 dni obrad zastanawiania się, dlaczego on to zrobił, a może jest chory psychicznie, a może ten człowiek w ogóle nie powinien zostać wcielony, dajmy mu szansę. Więc całkowite zaprzeczenie. Dlaczego znowu? Doszedłem po kilku latach badań, bo ta książka jest owocem naprawdę wieloletnich badań, doszedłem do oczywistego wniosku. Większość prawników sądów polowych, wtedy był troszeczkę inny podział na sędziów i prokuratorów, oni się wzajemnie wymieniali tymi funkcjami, to byli prawnicy cywilni, to byli adwokaci, to byli sędziowie, prokuratorzy powszechnych jednostek organizacyjnych, mówiąc dzisiejszą nomenklaturą. Ci ludzie byli na wskroś przesiąknięci ideałami oświeceniowymi. To byli demokraci w mundurach. Dlatego mamy tutaj wiele takich meldunków, raportów utyskujących na ich powolność, na przewlekłość. Tak jak dzisiaj.
No właśnie, ale z drugiej też strony tworzy się ta trudność, że to oczywiście byli prawnicy, którzy swoją działalność prawniczą rozpoczynali w cywilu i jednocześnie też warto zaznaczyć, że najczęściej byli to prawnicy, którzy swoją działalność rozpoczynali jeszcze pod zaborami pruskim, rosyjskim lub też austriackim, bo to są przecież lata dopiero tworzenia się, odradzania II Rzeczpospolitej i także polskiej wojskowości, i także polskiego prawa wojskowego. Czy to nie stanowiło pewnej trudności, że ci ludzie jednak uczący się różnego prawa, bo w tych zaborach niby prawo jest jedno, ale oczywiście w tych zaborach obowiązywały różne systemy prawne, czy to nie było kłopotem, aby w pewien sposób ujednolicić ten system prawa, nie tylko cywilnego, ale także właśnie wojskowego?
Kłopoty były szalone. Kłopoty były niewyobrażalne, bo przecież Rzeczpospolita została scalona z trzech zaborów, z trzech różnych systemów prawnych.
Dokładnie.
To byli ludzie, którzy często mogli się nawet nie lubić i nie lubili się ze względu na pewne partykularyzmy dzielnicowe. Kończyli różne uczelnie, ale trzymali się razem. Dlatego naczelny wódz Józef Piłsudski dokonał genialnego pociągnięcia. Stworzył kierownictwo Wojskowej Służby Polowej tylko i wyłącznie z prawników lwowskich. Oczywiście, można powiedzieć mu najbliższych, ale jednocześnie wcześniej uznał niemieckie prawo karne za najlepsze. Myśmy dokonali unifikacji prawa wojskowego na potrzeby sądownictwa w czasie tej wojny, wybierając niemieckie kodeksy. One rzeczywiście były najlepsze. Tu ciekawa sprawa. Byli oficerowie armii rosyjskiej, Polacy oczywiście, ci nasi prawnicy wojskowi, czy cywilni, i ci przybyli z zaboru austriackiego, musieli stosować prawo niemieckie. Mało tego, przecież do Polski przyszła błękitna armia Hallera, która posiliła się prawem francuskim.
Dokładnie.
Dochodziło nawet do takich wyjątkowo trudnych sytuacji, gdzie powiedzmy łączono sądy. Łączono sąd polowy jednej jednostki, która posługiwała się prawem niemieckim z sądem armii halerowskiej, która posługiwała się prawem francuskim. Więc ci ludzie musieli stanąć na wysokości zadania i przechodzić na różne systemy prawne.
A do tego wszystko to się działo, że tak powiem, na gorąco, w warunkach wojennych, bo przecież trwała wojna polsko-bolszewicka. Czy to także miało wpływ, z pańskich badań tak wynika, na to, jak funkcjonowały te sądy polowe?
Tak, z tym, że mamy tutaj nadzwyczajną sytuację. Ta nadzwyczajna sytuacja wiąże się z tym, że na przedpolach Lwowach jest pierwsza armia Budionnego i 12 armia sowiecka, a przecież kilkanaście kilometrów od Warszawy na wschód, gdzieś tam w okolicach Radzymina, Wołomina, mamy przecież, już nie mówię o Płocku, o Zagonach gdzieś tam pod Włocławek i Toruń, mamy przecież tutaj również dywizje sowieckie. I co wtedy robi kierownictwo służby sądowo-polowej? Tworzymy lotne sądy doraźne. Tak jakbyśmy zapomnieli o tej praworządności, która krępowała ręce, i lotne sądy doraźne, które wyruszają w teren, żandarmeria tworzy kordony, wyłapujemy tych dezerterów, sądzimy ich, przy czym wojsko jest bardzo praktyczne. Rozstrzelany żołnierz to jest żołnierz martwy.
Osłabia armię.
Z powrotem na pierwszą linię, prawda? Przecież my w tej wojnie mieliśmy 80 tysięcy dezerterów. Owszem, armia liczyła w szczytowym okresie wojny 1 200 000 ludzi. Ale mieliśmy aż 80 tysięcy dezerterów.
Ale czy tylko dezerterów dotyczyły te rozprawy sądów polowych, dezercji, siania defetyzmu, czy też być może również innych spraw, innych wykroczeń? Jak to wynika z pańskich badań?
Tylko że podstawową rolą sądów wojennych, nie wojskowych, wojennych, czyli tych sądów polowych, jest ochrona zwartości, spoistości wewnętrznej wojska rozkazodawców. Natomiast sądy polowe miały na swojej wokandzie oprócz dezercji sprawy rabunków, sprawy wykroczeń przeciwko ludności cywilnej. Proszę pamiętać, że rok 1920-21 to jest piąty, szósty rok wojny dla wielu ludzi. Ci ludzie są piąty, szósty rok na wojnie. Demoralizacja jest powszechna. Ludzie są tak biedni, że cokolwiek materialnego przedstawia dla nich wartość. Jak czytałem spis rzeczy odebranych sprawcom rabunków, jakieś apaszki, coś, co dzisiaj jest kompletnie bezwartościowego, miało wtedy naprawdę olbrzymią wartość materialną. Zabijano za byle co. Zresztą po każdej wojnie widzimy taki ogromny upadek obyczajów, moralności. Z tym spotykaliśmy się w 5-6 roku wojny. Masowe kradzieże, zagarnięcia mienia. Na pierwszej linii walczyli fantastyczni młodzi oficerowie, a oficerowie 20-30 lat starsi próbowali załatwiać swoje jakieś sprawy na zapleczu frontu, prawda, nadużycia, przy przetargach. To zawsze miało miejsce na wojnę.
Rzeczywiście tych przypadków pewnie było mnóstwo i moglibyśmy jeszcze długo, długo rozmawiać o tych historiach. Tym bardziej, że książka, która jest nominowana do nagrody Książka Historyczna Roku, to dość opasłe tomiszcze, ponad 700 stron. Zastanawiam się jeszcze i tu bym poprosił krótką odpowiedź, ponieważ powoli kończy nam się czas, panie profesorze. Jak pan docierał do tych materiałów? Bo to jest przecież początek II Rzeczypospolitej, lata 1919-1920. Potem mieliśmy jeszcze II wojnę światową. Te dokumenty przetrwały? Udały się jakoś przechować?
Szczątkowo. W Centralnym Archiwum Wojskowym jest wprawdzie kilka zespołów aktowych, ale one zawierają po 30-35 tomów. To są dokumenty rozrzucone po bardzo różnych zespołach. Trzeba szukać po sztabach jednostek, gdzieś w zespołach dotyczących żandarmerii. Te wyroki dosłownie krążą wszędzie. Przecież to archiwum było penetrowane i przez Urząd Bezpieczeństwa, NKWD, Gestapo. Część była uratowana, część gdzieś była przechowywana w takich warunkach, że tak, ta naprawdę trzeba było w rękawiczkach, w masce przeglądać, odklejać, zbutwiałe. Fatalna historia, ale Ale jedno, co nawet w tej chwili, aż mam uśmiech na twarzy, tych wspaniałych naszych prawników. Czuję dotyk tych wspaniałych ludzi, wykształconych w taki sposób, który dzisiaj każdy z nas by pozazdrościł takiego poziomu wykształcenia.
Stara prawnicza szkoła. Tak. I tak myślę, że właśnie te osoby warto uhonorować i te historie także warto uhonorować nagrodą, a ta nagroda, mam nadzieję, że zostanie przyznana książce Wyroki bez apelacji pana profesora Leszka Kani. Panie profesorze, no konkurencja jest dość duża, nie oszukujmy się, bo książki nominowane do tegorocznej edycji konkursu zostały wybierane spośród 118 pozycji. Pańską książkę do tego konkursu zgłosiła oficyna wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego. Głosować można na stronie internetowej książka historyczna roku pisane razem.pl do końca października, do czego bardzo serdecznie zachęcamy. A na koniec tylko zapytam, no, czym dla pana jest już sama ta nominacja? To już sukces?
Ależ oczywiście. Proszę pamiętać, że w jury nie ma żadnego prawnika. To są wszystko historycy, więc zresztą z wielkimi nazwiskami. Dlatego dla mnie jest pewnym miłym zaskoczeniem, że książka historyczno-prawna, taka można powiedzieć mało zjadliwa dla hobbysty, wymagająca takiego bardziej wyrobionego, można powiedzieć nawet, czytelnika, została zauważona. Dla mnie to jest naprawdę olbrzymia satysfakcja i to już jest nagrodą, że jestem w tej dziesiątce finalistów. Jestem przeszczęśliwy.
To mamy nadzieję, że będzie jeszcze większy sukces, kiedy będzie pan wymieniony w gronie laureatów tegorocznego konkursu, czego serdecznie życzymy. Profesor Leszek Kania z Uniwersytetu Zielonogórskiego, człowiek, który łączy świat prawniczy ze światem historycznym, autor fantastycznej książki, którą państwu polecamy.